Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dobry wieczór. Wielki Post to w Kościele katolickim między innymi czas rekolekcji. Nie wszyscy w nich uczestniczą, choć księża bardzo do tego namawiają. Dzieci chodzą na rekolekcje raczej obowiązkowo. Nie zawsze chętnie, ale część z nich się cieszy, no bo w wielu szkołach mają z tego powodu wolne dni i po powrocie z kościoła do domu mogą oddać się swoim ulubionym zajęciom. Niestety, na co skarżą się rodzice, są to najczęściej komputery i smartfony. Pytanie, co im zostaje z tych rekolekcji? Czy na pewno o to chodzi, żeby zapędzić te nasze dzieci rano do kościoła i zmusić do udziału w tych spotkaniach i słuchania kazań? No przecież one traktują to jako dodatkowe, obowiązkowe lekcje. A jak my, dorośli, podchodzimy do tych rekolekcji? Czy są one nam potrzebne? Czemuś służą? Czy warto z nich skorzystać? Czy są w stanie coś w naszym życiu zmienić? O tym wszystkim już za moment porozmawiamy z naszymi gośćmi, dyrektorem Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, księdzem Kamilem Dąbrowskim i psycholog-terapeutą Martą Bielecką. Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Słowo rekolekcje pochodzi z łacińskiego recoligo, oznaczającego znowu zbierać, przyjmować, odzyskać, albo recolo, co znaczy na nowo uprawiać, przywrócić, jeszcze raz rozważyć. I o to w tych rekolekcjach chodzi, żeby się zatrzymać, coś odzyskać, do czegoś wrócić, o czym może zapomnieliśmy, co już może zatraciliśmy w życiu?
Tak, czas rekolekcji to jest bardzo piękny czas w ciągu całego roku, kiedy w tej całej gonitwie za pieniędzmi, za karierą, za rozwojem można się zatrzymać i na nowo zastanowić, po co to wszystko. Zadać sobie takie bardzo podstawowe pytania, a także drugim takim celem rekolekcji wielkopostnych jest czas, w którym przygotowujemy się na najważniejsze święta, na święta Zmartwychwstania Pana Jezusa. No i żeby dobrze przeżyć te święta, nie tylko żeby się podczas nich dobrze najeść, ale żeby też dobrze je duchowo przeżyć, to jest niezbędny czas rekolekcji.
Ale my generalnie dorośli mamy z tym problem. Coraz większy problem, żeby się w tym życiu zatrzymać. Żeby pomyśleć, zawsze tak było, zawsze pracowaliśmy, zawsze mieliśmy dzieci, zawsze mieliśmy dużo obowiązków, ale to życie jednak tak galopuje, że nie mamy czasu na nic. Na rozmowy z dziećmi, na to, żeby spokojnie sobie posiedzieć, odpocząć i na rekolekcje też nie mamy. Ksiądz zauważa, że jest z tym problem, że dorośli tak trochę nie potrafią się teraz zatrzymać i zmusić do jakiejkolwiek refleksji. Nawet w Wielkim Poście.
Z tej racji, że zajmuję się Szkołą Nowej Ewangelizacji, to mi osobiście brakuje dni, aby odpocząć, ponieważ mamy bardzo dużo zgłoszeń na rekolekcje, nie tylko podczas Wielkiego Postu, ale także podczas całego roku. Moje doświadczenie pokazuje, że w tym czasie bardzo wielu ludzi dorosłych chce przeżyć dobrze rekolekcje. I to nie tylko w Wielkim Poście, ale także w ciągu roku. I to nie są dziesiątki ludzi, nawet nie setki, ale mówimy tutaj też już o tysiącach osób, które potrzebują takiego czasu zatrzymania.
Ale są tacy, którym trudno się zatrzymać.
Na pewno jest część osób, która rzeczywiście galopuje, dąży do postawionych sobie celów, aczkolwiek mam kontakt głównie z taką młodzieżą, która rzeczywiście bardzo podchodzi poważnie do kwestii rekolekcji i też chce z tego wyciągnąć jak najwięcej.
A ci, którzy nie mają czasu i uważają, że nie warto się zatrzymywać, albo w ogóle nie potrafią się zatrzymać w tym galopie, przekonamy ich, że warto się zatrzymać? Warto jednak skupić się trochę na swoim życiu, przeanalizować to, co robimy, robiliśmy, jak wyglądają nasze relacje z Bogiem, ale też z innymi ludźmi, jak to nasze życie w ogóle wygląda.
Wydaje mi się, że tutaj dużo mogą zrobić właśnie ci, którzy takie rekolekcje przeżywają, bo to są osoby, które żyją w świecie i później po przeżyciu takich rekolekcji wracają do swojego miejsca pracy, do swojego domu rodzinnego. No i często po przeżyciu takich rekolekcji ta osoba zachowuje się inaczej. Widać w niej taki głęboki pokój, radość życia, taką też bezkompromisowość w pewnych kwestiach. I to często jest magnesem pociągającym innych ludzi. Do mnie na przykład na rekolekcje często trafiają osoby zupełnie niezwiązane z Kościołem, nawet często nastawione negatywnie do wiary, a przyciągnięte właśnie świadectwem tych, którzy wcześniej uczestniczyli w tego typu rekolekcjach.
Co się dzieje na tych rekolekcjach, że ludzie się zmieniają?
No przede wszystkim człowiek tak został stworzony przez Pana Boga, że ma w sobie potrzebę spełnienia w takiej sferze duchowej. No jeżeli człowiek tej sfery nie zaspokaja poprzez modlitwę, poprzez sakramenty, poprzez głęboką modlitwę, no to prędzej czy później będzie bardzo sfrustrowany. I kiedy człowiek przychodzi na tego typu rekolekcje, spotyka tam żywego Boga, który zaspokaja potrzebę duchową, no to ten człowiek się zmienia po prostu. I ta przemiana sprawia, że później inni patrząc na tego człowieka mówią, ja też tak chcę. I szukają tego miejsca duchowej odnowy, takiego duchowego spa, no i przychodzą na tego typu rekolekcje.
Ale tak na co dzień nie można tego zrobić, w tak zwanym międzyczasie, jak to mówimy. To musi być specjalny czas i miejsce, no rodzaj takiego właśnie skupienia, kontemplacji, żeby się rzeczywiście oderwać. Bo tylko wtedy jest czas na refleksję, bo nam może się wydawać, że my sobie możemy gdzieś w domu znaleźć takie zacisze, taki moment, kiedy będziemy sami na przykład porozmawiamy sobie z Bogiem i zastanowimy się wtedy nad życiem. Ale nie, to trzeba takich specjalnych warunków?
Wydaje mi się, że takie specjalne warunki mogą dopomóc w lepszej efektywności czasu rekolekcji. Oczywiście Pana Boga możemy spotykać w codzienności, nikt temu nie przeczy. Dzisiaj chociażby w przestrzeni internetowej czy w przestrzeni social media istnieje wiele takich możliwości nawet delikatnego zatrzymania się i zastanowienia nad sprawami bożymi, nad sprawami wiary, ale rzeczywiście to jest tylko pewien element inicjujący taki głębszy proces przemiany, który jednak wymaga pewnego odosobnienia, pewnego oderwania od rzeczywistości, w której się żyje, po to, żeby właśnie w tej ciszy, spokoju można było dokonać regeneracji ducha, a to wpływa też później na ciało i na psychikę.
Wydaje mi się, że ważną jest kwestią budowania relacji z Panem Bogiem. I to jest pewien proces, który trwa. Tak naprawdę każdy młody człowiek, to nie jest tak, że jednego dnia podejmuje decyzję tak naprawdę świetnej relacji z Panem Bogiem, bo to jest pewien czas, który też jest potrzebny takiemu młodemu człowiekowi.
Mówi Pani o młodych ludziach. Też rekolekcje są potrzebne nie tylko młodym ludziom, ale też nam dorosłym, nie wiadomo komu bardziej. No właśnie, ale jeżeli już wspomnieliśmy o tych dzieciach, nasze dzieci. Kiedyś chodziło się na rekolekcje, po lekcjach, raczej dobrowolnie, często z rodzicami, wieczorami. Teraz, kiedy religia jest w szkołach, stało się to obowiązkowe i dzieci tak to traktują, jako obowiązek właśnie. Czasami przyjemny, no bo potem wiele z nich ma wolny dzień, mogą spędzić miło czas, przeważnie z komputerem czy smartfonami, niestety i rodzice się na to skarżą. Czy ta obowiązkowość nie zabiła duchowości, czy nie zniechęciła dzieci do takiej właśnie formy, jak rekolekcje?
Na pewno tutaj nie można dać takiej jednoznacznej odpowiedzi, bo z jednej strony, jeżeli coś jest obowiązkowe, no to po części to zabija tego ducha, ale z drugiej strony, dzięki temu, że to jest obowiązkowe, no to jeżeli są dobrze przygotowane rekolekcje, to można trafić do szerszego spektrum ludzi. Więc na to pytanie nie miałbym jednoznacznej odpowiedzi i tak i nie. Na pewno tutaj dużo zależy od tego, żeby rekolekcje były dobrze przygotowane. Nie można tego robić w sposób spontaniczny, tak ad hoc. Musi być pewien plan, pewien projekt. No i to, co jest też moim doświadczeniem, jeżeli chodzi o rekolekcje młodzieżowe, że dzisiaj bardzo ciężko jest samemu kapłanowi głosić rekolekcje. Potrzebuje takiej, bym powiedział, trochę grupy wsparcia. Najlepiej, jeżeli w tej grupie są też osoby młode. Wychodzimy z tego założenia jako szkoła ewangelizacji, że młodym powinni głosić młodzi. Oczywiście nie chodzi o to, że kapłan ma być nieobecny, on jest obecny, towarzyszy, głosi, ale ma też wsparcie osób młodych.
Dlatego, że to uwiarygadnia przekaz?
Też. I przede wszystkim język przepowiadania Ewangelii jest wtedy bardziej dostosowany do odbiorcy. Podzielę się takim przykładem, bo byłem przez 6 lat kapelanem w ośrodku Metanoja, gdzie pomagałem osobom uzależnionym wychodzić z uzależnienia. I bardzo często, kiedy młody człowiek przybywał do naszego ośrodka, no i spotykał się z kapelanem, no ja mu mówiłem o Panu Bogu i tak dalej, no to on często mówił, a ksiądz tak musi gadać, bo księdzu za to płacą, nie? To jest księdza praca, więc ksiądz tak musi gadać. Więc ja bardzo często pod wpływem tego typu opinii starałem się na katechezę, oprócz tego, że mówiłem od siebie, zapraszać gości. I tymi gośćmi często byli rówieśnicy tych osób uzależnionych, którzy mówili, że no mi za to nie płacą, że ja tak mówię, ale ja naprawdę żyję blisko Pana Boga, no i to mi daje bardzo konkretne profity. I to wzmacniało przekaz Ewangelii, którą ogłosiłem w tym ośrodku.
Ksiądz szuka takich sposobów dotarcia do młodych ludzi, bo młody człowiek jest coraz bardziej wymagający. Już nie trafimy do niego z takim przekazem typu wykład. A wiele młodych osób, wiele dzieciaków mówi po powrocie z tych rekolekcji, że było strasznie nudno i nie są w stanie powtórzyć tak naprawdę, o czym ksiądz mówi. Oczywiście wiele zależy tutaj od tego rekolekcjonisty i tego, jak się do tego przygotowuje, jak wzbogaca jeszcze te spotkania. Ale niestety w wielu przypadkach ogranicza się to do takiego wykładu jak w szkole. I te dzieci tak jak w szkole, no, słuchają, nie słuchają, zasypiają, odpękają te godziny, wracają do domu. Jak dotrzeć do tych młodych ludzi? To też jest może sygnał, apel do innych rekolekcjonistów, bo to nie o to chodzi, żeby odfajkować rekolekcje, tylko żeby coś z tego zostało.
Tak, dlatego między innymi w naszej archidiecezji już jakiś czas temu została powołana Szkoła Nowej Ewangelizacji. Często właśnie i księża, ale też i osoby świeckie mówią, o jakiej wy nowej ewangelizacji mówicie? To jakaś jest nowa Ewangelia teraz, to ta stara była zła, to teraz trzeba jakoś po nowemu mówić o Panu Jezusie. Otóż nowa ewangelizacja to nie jest wymysł ani księdza Kamila, ani innych kapłanów, tylko to jest bardzo gorący apel przede wszystkim świętego Jana Pawła II, który w ogóle wykuł to stwierdzenie. Później papież Benedykt XVI to kontynuował i papież Franciszek jak najbardziej też to popiera. W nowej ewangelizacji chodzi o to, by głosić starą, niezmienną, jedyną Ewangelię o Jezusie Chrystusie, ale tak jak to powiedział Jan Paweł II, używając nowych metod, nowych środków przekazu i docierając z tą Ewangelią, komunikując się współczesnym językiem. Czyli chodzi o to, żeby z tym orędziem dobrej nowiny dotrzeć do współczesnego człowieka. To na pewno wymaga dużej twórczości, kreatywności, ale zauważamy to w Kościele Białostockim, że coraz więcej osób świeckich, ale także grup, stowarzyszeń religijnych podejmuje to wyzwanie i stara się przełamywać pewne schematy, żeby docierać z tą dobrą nowiną do współczesnego młodego człowieka. I to wychodzi. Chociaż rzeczywiście na pewno w tej przestrzeni jest jeszcze sporo do zrobienia, no bo trzeba pewne utarte schematy zmienić. To, o czym mówi papież Franciszek, że to, co często zabija Kościół, to są takie dwa stwierdzenia, że nigdy tak nie było, albo że zawsze tak było. No i na kanwie tych dwóch stwierdzeń często duszpasterze zatrzymują się na tym, co było. Oczywiście to, co dobre, trzeba kontynuować, rozwijać, ale trzeba też pewne nowe metody wprowadzać, żeby dotrzeć z orędziem dobrej nowiny do współczesnego człowieka.
To Białostocka Szkoła Nowej Ewangelizacji w naszej archidiecezji działa od 2015 roku bodajże. Ale czy nasi duszpasterze są odpowiednio przygotowani do tego, żeby z tymi młodymi ludźmi, no pracować to może złe słowo, ale nawiązywać relacje?
Zanim szkoła została powołana, to my też jako środowisko białostockie przez 3 lata się do tego przygotowywaliśmy. Czyli to nie był taki dekret powołujący coś, co nie istnieje, tylko było pewne środowisko, które już miało pewne metody, pewne doświadczenie i wtedy zostało to powołane w odpowiednie struktury. To, co jest bardzo charakterystyczną cechą Szkoły Nowej Ewangelizacji, to to, że staramy się prowadzić rekolekcje metodą aktywnego uczestnictwa. Czyli podchodzimy do rekolekcji nie tylko pod takim kątem, że jest ksiądz albo osoba, która naucza, ale że wszyscy uczestnicy są no, takim czynnym podmiotem kreującym dane rekolekcje. Czyli rekolekcje nie polegają tylko i wyłącznie na wykładzie. Są elementy wykładu, ale są też inne metody, które aktywnie angażują zebranych uczestników danych rekolekcji. I to sprawia, że chociażby młody człowiek czuje, że to jest miejsce, gdzie może zadać pytanie, gdzie może też wylać swój żal, swoje pretensje, może też mieć swój punkt widzenia. Jest ta przestrzeń dialogiczna i dzięki temu, że jest dialog, no, może się z tego wywiązać coś pięknego.
Sam wiek adolescencji jest bardzo trudny też. Tworzy się też autonomia, więc tutaj powstaje bardzo wiele pytań.
Bunt też się rodzi przeciwko wszystkiemu, przeciwko Kościołowi też.
Jednocześnie tak. Dlatego też bardzo ważne są te podstawy, które też młody człowiek zobaczył, zauważył, w których wzrastał w rodzinie, ale też niestety to jest wiek, w którym środowisko ma też bardzo duży wpływ na takiego człowieka. Stąd też język dotarcia do takiej osoby na pewno należy, żeby był modernizowany cały czas. Tak jak ksiądz wspomniał, różne nowe techniki dotarcia do młodego człowieka są bardzo potrzebne.
Skoro w tym wieku dominuje ten autorytet rówieśniczy, autorytet rodzicielski, nauczycielski schodzi na dalszy plan, a więc trzeba po prostu dać młodego człowieka, który zaświadczy swoim przykładem, prawda?
Swoim świadectwem.
Że nie warto, warto, ja przeszedłem to, wy możecie tego uniknąć.
Przybym tutaj dodał taką jedną bardzo ważną rzecz, bo oczywiście cała istota też nowej ewangelizacji nie leży tylko w nowych metodach i formach, ale przede wszystkim w tym, że osoby, które się angażują w to dzieło, starają się być świadkami, którzy na drogach swojego życia spotkali Jezusa Chrystusa, doświadczyli Jego żywej obecności. Bo rzeczywiście i młody człowiek, i starszy człowiek nie tyle potrzebuje nauczycieli, co raczej świadków. A jeżeli potrzebuje nauczycieli, to tylko o tyle, o ile są oni wpierw świadkami. Jeżeli osoby angażujące się właśnie w te rekolekcje są świadkami i widać, że oni tym żyją, to nie jest tak, że to jest jakieś wymuszone, że dwulicowe, że to jest faryzejskie, to wtedy to jeszcze bardziej uwiarygadnia ten przekaz i młody człowiek ma taką potrzebę doświadczenia czegoś, co jest prawdziwe, bo właśnie ten okres dojrzewania, dorastania to jest taki okres też szukania czegoś stałego, czegoś pewnego. I tutaj jest ta szansa, żeby trafić z tą dobrą nowiną poprzez świadków, którzy żyją Bogiem na co dzień.
A czego potrzebuje dorosły? Z dotarciem do dorosłych jest dużo prościej?
I tak i nie. Wszystko zależy od tego, jakie człowiek ma doświadczenie Boga. Jeżeli ktoś, powiedzmy, wychowywał się w atmosferze takiej ateistycznej albo w takiej atmosferze neutralnej, jeżeli chodzi o wiarę, no to takiemu człowiekowi dorosłemu potrzeba po prostu rekolekcji ewangelizacyjnych, gdzie w sposób bardzo prosty, bardzo klarowny przedstawi się podstawy wiary. Pokaże się właśnie Boga, który kocha, pokaże się grzech, który jest przeszkodą w tym, aby osiągnąć szczęście, pokaże się Jezusa, który jest Zbawicielem. I tutaj są piękne formy, jak kurs Alfa, kurs Nowe Życie, Seminarium Odnowy Wiary, REO i wiele, wiele innych rekolekcji ewangelizacyjnych. Jeżeli mamy osoby dorosłe, które, no nie wiem, bardzo duży nacisk kładą na taki rozwój intelektualny, to wiadomo, że takie osoby lepiej odnajdą się w takich formach rekolekcyjnych, jak rekolekcje ignacjańskie, jak rekolekcje Lectio Divina. Mamy bardzo duży taki asortyment rekolekcyjny i każdy znajdzie coś dla siebie, więc należałoby z taką dorosłą osobą odbyć szczerą, głęboką rozmowę i polecić takiej osobie ten typ rekolekcji, który najpełniej odpowie na jej potrzeby.
Też to zależy od sytuacji, w jakiej znajduje się dorosły człowiek. Czy to jest kryzys, czy to jest zapracowanie. I taki człowiek też musi niestety podjąć pewną decyzję, że chciałby wzbogacić swoje życie duchowe, że chciałby coś zrobić w tym kierunku. I tak jak ksiądz powiedział, ważne jest też dobranie tego narzędzia, z którego chciałby korzystać.
Rekolekcje generalnie mają nas skłaniać do refleksji. Nad naszą wiarą, relacjami z Bogiem, nad życiem generalnie. Czy są w stanie zmienić człowieka?
Ktoś kiedyś mądrze powiedział, że to nie refleksje zmieniają życie, ale decyzje zmieniają życie. I rekolekcje, jeżeli są dobrze prowadzone, one skłaniają człowieka do podjęcia bardzo konkretnych decyzji. Jeżeli człowiek podejmie pewne decyzje podczas rekolekcji, no to jest szansa, że to życie się zmieni. Moje doświadczenie może nie jest zbyt długie, jestem 7 lat księdzem, ale bardzo intensywnie posługuję przez te 7 lat i już zauważam, że niektóre osoby uczestniczące w rekolekcjach przeze mnie prowadzonych bądź współprowadzonych na przykład 7 lat temu, jeżeli podjęły pewne decyzje, to po dziś dzień trwają w tych decyzjach i rzeczywiście zmiana ich życia jest taką zmianą o 180 stopni, oczywiście na plus, więc na pewno jest to możliwe.
Myślę, że istotną rzeczą jest, żeby ta decyzja była świadoma i żeby człowiek też był świadomy tego, czego chce. Natomiast osoby, które składają świadectwo i mówią o swoim nawróceniu, przeżywaniu różnych sytuacji, procesów, w którym się znajdują, mówią też o relacji z Panem Bogiem jako z osobą, a nie taką wartością tylko najwyższą, to tak naprawdę skłania też do refleksji nad tym, czy ja naprawdę chcę podjąć decyzję do tego, żeby budować relację z Bogiem, personalną.
Nasi niezawodni amerykańscy naukowcy przeprowadzili badania i okazało się, że rekolekcje ignacjańskie, o których ksiądz wspominał, polegające między innymi na ćwiczeniach duchowych, tak upraszczając, są w stanie zmienić człowieka, nie tylko duchowo, ale też fizycznie. Grupa naukowców z Filadelfii dowodzi, że u osób biorących udział w tych ćwiczeniach duchowych następowały wyraźne zmiany w poziomie neuroprzekaźników, serotoniny i dopaminy, no zwanych hormonami szczęścia. Serotonina działa antydepresyjnie, reguluje pracę układu pokarmowego, a dopamina odpowiada za energię, samopoczucie, motywuje do działania, więc same plusy. Rzeczywiście te rekolekcje ignacjańskie są w stanie aż tak zmienić nas, jak chcą amerykańscy naukowcy?
Wydaje mi się, że każde rekolekcje mogą być początkiem takiego procesu, który będzie trwał w życiu człowieka i będzie zmieniał.
Nawet fizycznie?
Nawet fizycznie, bo podczas spotkania z Bogiem może dokonywać się także uzdrowienie. I fizyczne, i w sensie duchowym, i w sensie psychicznym. Bóg jest Bogiem, który może wszystko zrobić. Ja bym jeszcze tutaj tylko dodał taką jedną bardzo ważną rzecz. Zacytowałbym księdza Krzysztofa Grzywocza, cenionego bardzo rekolekcjonistę, kierownika duchowego, który powiedział, że duchowość chrześcijaństwa nie jest duchowością magii, ale duchowością procesu. I rekolekcje bardzo często inicjują taki proces, który trwa później po tych rekolekcjach i ten proces rzeczywiście może doprowadzić do bardzo konkretnych zmian w życiu człowieka, które będą trwałe, no i będą człowieka po prostu satysfakcjonowały. Będzie ten człowiek człowiekiem szczęśliwym, bo świętość, do której zmierzamy, mówiąc tutaj w kontekście też wiary, no to jest doświadczenie szczęścia szeroko rozumianego, ale człowiek święty to człowiek zintegrowany zarówno w sferze cielesnej, psychicznej, jak i duchowej. I rekolekcje mają pomagać, żeby człowiek stawał się święty, czyli spełniony, szczęśliwy.
Czyli zdecydowanie zachęcamy do udziału w rekolekcjach, nigdy nie jest za późno.
Oczywiście i w archidiecezji białostockiej naprawdę mamy duży wybór tych rekolekcji. Zapraszam na stronę rekolekcje.bialystok.pl. To jest taki portal, gdzie jest bardzo wiele propozycji rekolekcji, czy na stronę www.chcejezusa.pl, czy bezpośrednio do Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Jest bardzo duży wybór rekolekcji, każdy znajdzie coś dla siebie. Czasami po prostu trzeba spróbować, zobaczyć. Wiele osób przychodzących chociażby na rekolekcje Szkoły Nowej Ewangelizacji przychodziło tam z ciekawości. Ja pamiętam kiedyś taki przykład pewnego socjologa, który pisał pracę magisterską na temat małych grup i zrzeszeń religijnych, ale w takim negatywnym kontekście, że no w tych ruchach to piorą mózgi i człowieka chcą zmanipulować. Przyszedł i zbierał materiał do swojej pracy magisterskiej, żeby oczernić tego typu spotkania, tego typu rekolekcje. No i tak akurat się zdarzyło, że podczas tych rekolekcji Pan Bóg go przeorał i nawrócił. Ten człowiek do tej pory już bodajże 4 lata żyje bardzo blisko Pana Boga, no i niestety musiał zmienić temat pracy magisterskiej. Więc czasami po prostu trzeba przyjść, zobaczyć. Nie? A co dalej z tym będzie, to czas pokaże. Ale warto spróbować.
Rekolekcje są często takim przełomem w życiu człowieka. Bardzo ważna jest relacja ogólnie międzyludzka. Tym bardziej ważna jest relacja, myślę, z Panem Bogiem. Tworzy pewien fundament w życiu człowieka.
Bardzo dziękuję. Do udziału w rekolekcjach zachęcali dyrektor Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, ksiądz Kamil Dąbrowski i terapeuta, psycholog Marta Bielecka.
Akademia Życia.